Amen, dziękuję bardzo. Mam straszną rewolucję w żołądku. Nie wiem, czy to spowodowane właśnie stresem, tak jak zwykle, czy z powodu przejedzenia się wczoraj na grupie u Pawła. Ale dobrze. Cieszę się bardzo, że mogę tu znowu być. Mogę podzielić się słowem, z którym chodzę już dosyć dłuższy czas. Jeszcze jak jechałem tu w pociągu, dopracowywałem gdzieś tak w myślach, co jeszcze powiedzieć. Mam taką jedną zasadę, kiedy kazania przygotowuję, że ja ich nie piszę. Że ich nie piszę, dlatego że kiedy mam napisane, to się jeszcze bardziej stresuję, jak mieć kartki, więc dlatego wszystko staram się zawsze gdzieś w głowie to poukładać. Mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Jeremiasza, 13 rozdział. 13 rozdział od pierwszego wersetu. Chcę dzisiaj mówić o dwóch rodzajach pasów, o pasie prawdy i pasie pychy. Pierwszy fragment, który będę czytał, to będzie z Księgi Jeremiasza, to będzie fragment mówiący o pasie pychy i o tym właśnie chciałbym na początku powiedzieć. Tak rzekł Pan do mnie, idź i kup sobie lniany pas i włóż go na swoje biodra, lecz nie kładź go do wody. Kupiłem więc pas zgodnie ze słowem Pana i włożyłem go na swoje biodra i doszło mi po raz wtóry słowo Pana tej treści. Weź ten pas, który kupiłeś, który masz na swoich biodrach i wstań, idź nad Eufrat i ukryj go tam w szczelinie skalnej. Poszedłem więc i ukryłem go nad Eufratem, jak mi rozkazał Pan. A po upływie wielu dni rzekł Pan do mnie, wstań, idź nad Eufrat i zabierz stamtąd pas, który ci tam kazałem ukryć. I podszedłem nad Eufrat, grzebałem w miejscu, gdzie pas ukryłem i zabrałem go stamtąd, lecz ów pas był zniszczony i do niczego się nie nadawał. I doszło mi słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan, tak zniszczę pychę Judy i wszelką pychę Jeruzalemu. Ten lud zły, który się wzbraniał słuchać moich słów, który kieruje się uporem swojego serca i idzie za cudzymi bogami, służąc im i oddając im pokłon, stał się jak ów pas, który do niczego się nie nadaje. Bo jak pas przylega do bioder męża, tak chciałem, aby cały dom izraelski i cały dom judzki, mówi Pan, przylgnął do mnie, aby być moim ludem, moją chlubą, chwałą i ozdobą. Lecz oni nie słuchali. Na początku, kiedy czytałem ten fragment kiedyś jak czytałem po raz pierwszy, zastanawiałem się, dlaczego wybrał właśnie pas, a nie coś innego. Kiedy zacząłem gdzieś zagłębiać się w ten fragment, moją uwagę zwrócił pierwszy werset, lecz kup ten pas, włóż go na swoje biodra, lecz nie kładź go do wody. I to okazuje się jest jakby kluczem całego fragmentu, dlatego że len ma to do siebie, że kiedy się go zbiera, kiedy już później produkuje się z niego materiał, len ma na sobie coś w rodzaju takiej cienkiej, twardszej warstwy, coś w rodzaju takiego wosku. Jest taki śliski, połyskujący i żeby len w ogóle spełniał swoje zadanie, żeby do czegokolwiek go użyć, len trzeba, ten nowy len trzeba bardzo długo namaczać. Namaczać, ugniatać, żeby pozbyć się właśnie tej warstwy, tego wosku. I tutaj, kiedy Bóg mówi do Jeremiasza, kup ten pas, włóż na swoje biodra i nie kładź go do wody. Ale nie kładź go do wody. Ten pierwszy fragment już sugeruje jakby miejsce, w jakim jest naród izraelski. Dokładnie to, że naród izraelski właśnie był jak taki pas, który nie poddał się pewnej obróbce, który nie dał się jakby włożyć do tej wody, być ugniatanym przez Pana Boga po to, żeby się pewnej warstwy pozbyć. I dlaczego właśnie o tym mówię? Dlatego, że często jest tak, że my postępujemy dokładnie tak samo. Że my często chcemy być właśnie takim pasem, którego Pan Bóg używa, bo zauważcie, w dalszym fragmencie jest, że Jeremiasz założył ten pas, ale po pewnym czasie Bóg kazał ten pas mu wziąć i ukryć go w skale na jakiś określony czas. I ten fragment właśnie pokazał mi, że kiedy Jeremiasz wyciągnął ten pas z tej skały, kiedy on był cały zniszczony, on był zniszczony dlatego, że wcześniej on nie przeszedł pewnej obróbki. Nie przeszedł pewnej obróbki. Drugie, był zniszczony dlatego, że oprócz tego, że nie przeszedł obróbki, nie był na biodrach, nie był używany. Tutaj Jeremiasz jakby jest takim symbolem właśnie, symbolem Boga, symbolem właśnie osoby Jezusa Chrystusa, a ten pas jakby symbolizuje nas indywidualnie, każdego z osobna, jak i też cały Kościół. I kiedy Jeremiasz zaczyna Bóg zaczyna w pierwszym wersecie właśnie mówiąc o tym, że kup ten pas, ale nie kładź go do wody, zaznacza w ten sposób, że naród izraelski już jest niestety w pewnym złym stanie. On nie chciał poddać się pewnej obróbce. I kiedy czytałem ten fragment, widziałem, że często jest tak właśnie ze mną, czy też właśnie z naszym życiem, że chcemy jakby pełnić pewną rolę, pewną funkcję, jakby z Panem Bogiem, czy w Kościele, czy w Jego ciele, ale jakby nie chcemy często pozbyć się pewnych rzeczy, pewnych naleciałości. Tak jak ten pas, który miał tą warstwę tego wosku, to tak ta warstwa wosku troszeczkę symbolizuje właśnie takie trochę naleciałości ze starego życia. Takie stare przyzwyczajenia, rzeczy, których nie oddaliśmy jeszcze Panu Bogu. I Pan Bóg mówi w ten sposób, przez ten cały fragment, że nie ma takiej możliwości, żeby pas spełniał swoje zadanie, jeżeli on nie przejdzie pewnej obróbki wcześniej. I on zrobił, Bóg jakby każąc Jeremiaszowi ten pas włożyć właśnie w te skały, pokazał, że właśnie wy tacy jesteście, mówi do narodu izraelskiego, że z racji tego, że nie jesteście w stanie poddać się pewnym rzeczom, ja nie jestem w stanie was nosić, wy jesteście po prostu oddzieleni ode mnie i zobaczcie, co czas z wami zrobił. Zobaczcie, że kiedy Jeremiasz wyciągnął ten pas z tej skały, on był już cały poniszczony. Bardzo ważne tu ma znaczenie tej rzeki, dlatego że pas był ukryty nad rzeką Eufrat. Eufrat oznacza przynoszący owoc albo sprawia, że owoc zaistnieje. Sprawia, że owoc zaistnieje. I rzeczywiście Bóg dał Izraelowi pewien czas, żeby pokazać im, co się stanie, kiedy oni nie będą przylegać do bioder Pana Boga, kiedy oni rzeczywiście nie będą blisko Niego. I Eufrat jakby jest miejscem czy okresem, gdzie Bóg mówi, że sprawdzi ten owoc, jaki oni przynieśli. I okazało się, że owoc był niewłaściwy. Okazuje się, że jeśli nie przylegamy do Pana Boga, nie ma takiej możliwości, żeby wydać dobry owoc. I kiedy patrzyłem na ten fragment, zastanawiałem się, gdzie ja jestem właśnie w tym miejscu. Dlaczego właśnie Bóg nazwał ten pas pasem pychy? Dlatego, że zauważcie wcześniej, jak czytacie te księgi wszystkie prorockie, że Bóg w tych księgach prorockich za wszelką cenę próbuje naród izraelski zwrócić do Pana Boga. Że Izrael raz grzeszył, odchodzi od Pana Boga, Pan Bóg przysyłał proroka, który napominał, który karcił, naród izraelski powracał, pokutował, potem znowu grzeszył, Bóg znowu wysyłał proroka i tak w kółko, i tak w nieskończoność. I tutaj też właśnie w tym momencie Izrael postanowił, że zacznie pewne rzeczy robić po swojemu. Stwierdzili, że są w stanie jakby żyć, funkcjonować bez Pana Boga, że ta obróbka, którą Pan Bóg wcześniej ich poddawał, to nie jest wcale im potrzebna, że sobie poradzą bez tego. I często jest tak, że my postępujemy dokładnie tak samo, że my stwierdzimy, że osiągniemy pewne rzeczy jakby w ciele Chrystusa, że osiągniemy pewne rzeczy w kościele, w służbie, gdziekolwiek, w naszym życiu, bez obróbki przez Pana Boga. To jest to, o czym śpiewaliśmy teraz o Duchu Świętym, że my potrzebujemy Ducha Świętego, aby cokolwiek w naszym życiu zaistniało, żeby był jakikolwiek owoc. Bo każda inna rzecz, którą będziemy próbowali robić bez Ducha Świętego, będzie rzeczą jakby, która będzie wytworzona z naszego ciała, która będzie wytworzona sztucznie, wytworzona nasimi wysiłkami. Ale Bóg mówi, że przyjdzie taki czas, gdzie On to sprawdzi. Że przyjdzie nad taki Eufrat, który symbolizuje właśnie czas, kiedy Bóg przyjdzie i sprawdzi i okaże się, czy rzeczywiście decyzja była słuszna. Izrael za każdym razem unosił się pychą, twierdził, że oni wiedzą lepiej, że oni wiedzą lepiej, że oni są w stanie poradzić sobie bez Pana Boga. Ja zawsze zastanawiałem się nad Izraelem, jak można być tak głupim? Dosłownie takiego słowa, tak myślę. Dlatego, że oni Pana Boga jakby nie widzieli swoimi oczami fizycznymi. Nie widzieli Go, nie słyszeli, tylko przez proroków, ale Bóg niesamowite cuda jakby czynił w narodzie izraelskim, które oni mogli oglądać. Za każdym razem Bóg czynił niesamowite rzeczy, a oni jednak postanowili to porzucić na rzecz wytworzonego przez własne ręce jakieś rzeźby, jakieś figury, które tak naprawdę nie były w stanie nic zrobić i Izrael przestał doświadczać jakichkolwiek cudów i ingerencji Pana Boga. I zawsze zastanawiałem się, jak można coś takiego wybrać. Dopóki sam czasami nie znalazłem się w takiej sytuacji, gdzie oczekiwałem jakiejś namacalnej ingerencji Pana Boga, zastanawiałem się, dlaczego On nie działa, dopiero później musiałem zadawać sobie pytanie, w jakim ja jestem miejscu? Czy ja rzeczywiście jestem na biodrach u Pana Boga, że ja przylegam do Niego? Czy ja jestem właśnie jak taki pas, który poszedł i został ukryty w tej skale i potem czas pokaże, jak rzeczywiście moje życie wygląda? I często było tak, że próbowałem jednak polegać na własnych, sile, na własnym rozsądku, próbowałem ratować się w jakikolwiek inny sposób. Ostatnio taką sytuację mieliśmy u nas właśnie w domu, gdzie teraz jestem jakby w trakcie 3-tygodniowego zwolnienia lekarskiego z powodu stawów i takich różnych rzeczy, ale kiedy poszedłem po zwolnienie lekarskie, przyjął mi jakiś inny lekarz i powiedział, ale ja tak panu od razu nie dam, musi pan przejść badania. No i dał mi skierowanie jeden lekarz, drugi, trzeci, laboratorium i inne rzeczy. I generalnie każdy z nich przypisał całą masę leków. Z jednej stwierdziliśmy z żoną, że jesteśmy w stanie jakby dietą się wyleczyć, ale drugo to rzeczywiście leków trochę było. Niby 4 leki, ale z tego wyszła taka mała reklamówka. Mała reklamówka wyszła i przychodzę z tym do domu i ja generalnie ulotek nie czytam. Mam zasadę, że im mniej wiem z tych rzeczy, to jestem bardziej spokojny. Żona tak nie ma. Żona czyta wszystko skrupulatnie, zawsze wszystko przebada, porównuje i zaczęła czytać o pewnym leku, takim dosyć mocnym leku, bo to był jakiś lek w formie 8 czy 10 strzykawek, gdzie miałem sobie robić zastrzyki w brzuch, jakieś tam inne rzeczy i tak dalej. I czyta właśnie o niesamowitych skutkach ubocznych tego leku. Łącznie z tym, że jeśli para stara się o dziecko, to lek wręcz ingeruje jakby w geny dziecka. I trzeba robić w trakcie ciąży trzeba robić dodatkowe badania i tak dalej, a oprócz tego jest jeszcze pół roku wychodzenia z tej terapii lekowej i wtedy i tak jest cała masa różnych rzeczy. I żona się przestraszyła i jakby nie mogliśmy dojść do porozumienia, bo ja stwierdziłem, i po co czytałaś to? Mówię, ja tak przynajmniej miałbym spokój, nie martwiłbym się tym i tak dalej, ale teraz jakby już mam problem, co dalej z tym zrobić. A do tego lekarza poszedłem jakby dlatego, że modliłem się o pewne rzeczy i one nie przychodziły. Dlaczego? Dlatego, że jakby nie przylegałem do Pana Boga. Że czasami my wiedziemy to życie nasze chrześcijańskie, ale czasami jest tak, że podejmujemy decyzje, robimy decyzje jakieś po swojemu. To są takie czasami małe rzeczy, może być dotyczące zachowania w pracy, zachowania w szkole i tak dalej, ale to sprawia, że jakby zaczynamy odlegać od pasa, od bioder Pana Boga. I właśnie to sprawiło, że ja w pewne rzeczy zwątpiłem i pomyślałem, że to jest właściwy moment teraz, żeby podjąć jakąś decyzję. I nie mogliśmy dojść do porozumienia z żoną i stwierdziłem, że żeby nie było żadnych komplikacji, żeby nie było zgrzytów, zawinąłem reklamówkę i wyrzuciłem ją w śmietnik całą i mówię, dobra żona, niech będzie, mówię, ale musi być coś za tym pójść. Mówię, musimy podjąć jakąś decyzję. Mówię, albo w ten sposób, albo w drugi. W drugi to znaczy, będziesz musiała się o mnie codziennie teraz modlić o zdrowie i musimy codziennie czytać Pismo Święte razem albo nie razem, jakkolwiek. Mówię, jakiś fundament musi być, bo ja za 2 miesiące muszę pokazać się na kontroli i ja muszę pokazać dobre wyniki. Nie? Żona na to przystała i z tego się bardzo cieszę. Czuję się naprawdę uwolniony od tego. Modlitwy żony działają, bo jednak przyjechałem tutaj i nie chciałbym, żebyście mnie źle zrozumieli. To nie jest to, że ja zachęcam do wyrzucania leków. Nie chodzi o to, bo w jednym kościele tak zrozumieli. Nie o to chodzi. Chodziło mi, żeby pokazać o tym, że decyzje, które podejmujemy, muszą być decyzjami wypływające z tego, że my przelegamy do Pana Boga. Nie mogą być decyzjami, decyzje nie mogą być decyzjami podjętymi, gdzie nasze życie jakby z Panem Bogiem kuleje. Dla nas, dla mnie, dla żony to był troszeczkę taki krok wiary, chociaż czasami nie wiem, czy to był krok wiary, czy rzeczywiście ustępowanie sobie, nie wiem, jakkolwiek, ale ja wiedziałem, że na ten czas mogę sobie na to pozwolić. Dlaczego? Dlatego, że przyszła do mojego serca i do serca mojego żony pewna refleksja, pewna pokuta, że my pewne rzeczy zaniedbaliśmy, że musimy do pewnych rzeczy powrócić. I to nie jest tak, nie chciałbym, żebyście mnie zrozumieli, że ja nie zachęcam do rzucania leków. Nigdy. Tylko chodzi o to, że wszystko stosownie do wiary, jaką została nam udzielona. A to z kolei wypływa z tego, jak bardzo przylegamy do Pana Boga. I teraz czytamy dalej. Teraz drugi pas. To jest bardzo znany fragment z listu Pawła do Efezjan. Jest to fragment, który mówi o zbroi Bożej. O zbroi Bożej. I zaczniemy od 13 wersetu. 6 rozdział, 13 werset. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. I werset 14. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoją prawdą. Dwa fragmenty mówią o pasie, ale w pierwszym fragmencie my jesteśmy przyrównani do pasa, a Bóg jest jakby tą osobą, która zakłada ten pas. Tutaj my jesteśmy tą osobą, która zakłada pas w tym fragmencie. Ale jeden i drugi fragment mówi jakby o przyleganiu do osoby Pana Boga. Bo jak wiemy, czytamy też z listów, że, przepraszam, z Ewangelii Jana, że Jezus mówi o sobie, że On jest drogą, prawdą i życiem. Więc zakładając ten pas prawdy, tak naprawdę tu jest mowa o Jezusie Chrystusie, że On jakby do nas przylega. Pas w tym całym pancerzu miał za zadanie, nie chodzi o jakby o spinanie zbroi, nawet nie o to chodziło, na pasie opierała się pancerz. Pancerz, który był ciężki, opierał się na pasie, żeby temu wojownikowi nie było za ciężko. Więc pas miał właśnie zadanie podtrzymanie tego całego pancerza. I kiedy przeczytałem ten fragment, zadałem sobie pytanie, czy ja rzeczywiście noszę ten pas prawdy. Wydawało mi się, że pewne elementy z tej zbroi Bożej u mnie są. Ale zastanawiałem się, skoro te elementy u mnie są, załóżmy, jest pancerz sprawiedliwości, załóżmy, że jest przyłbica zbawienia, tarcza wiary, ale dlaczego, kiedy próbuję podejmować pewne decyzje, podjąć pewne działanie, dlaczego coś nie działa? Dlaczego coś nie działa? Dlaczego rzeczywiście, kiedy modlę się, Bóg nie odpowiada na modlitwy? Przecież wydawało mi się, że mam tą tarczę wiary, którą jakby gaszę ogniste pociski złego. Ale Bóg wtedy mi pokazał jedną rzecz, że mogę mieć te wszystkie elementy, ale brakuje mi jednej najważniejszej rzeczy. Brakuje mi tego pasa prawdy, którym jest Jezus Chrystus. Dlatego, że dopiero kiedy masz zbroję kompletną, możesz dopiero wtedy nałożyć na siebie płaszcz, bo jeszcze był oprócz tego płaszcz. Płaszcz, który jak czytamy z kontekstu Słowa Bożego, symbolizuje między innymi namaszczenie. Więc w momencie, kiedy nie masz kompletnej zbroi Bożej, nie możesz założyć płaszcza, a przez to nie będzie namaszczenia mocy Ducha Świętego w twoim życiu. I mogłoby się wydawać, że na początku, że w jakimś elemencie może nie jesteśmy doskonali, że może ja jakiegoś elementu nie mam założonego, że może jesteśmy w stanie funkcjonować bez tego pasa. Tak naprawdę nie da się. Tak naprawdę okazuje się, że kiedy nie mamy tego pasa prawdy, to tą sprawiedliwość zaczynamy dźwigać troszeczkę po swojemu. Ta sprawiedliwość zaczyna się chwiać w naszym życiu. Okazuje się, że to już nie jest nasza sprawiedliwość, że to nie jest Pana Boga sprawiedliwość, ale nasza. My zaczynamy ludzi osądzać według tego, jak my żyjemy, jak my postępujemy i według tego, co my uważamy, że jest słuszne. Dopiero kiedy mamy założony ten pas prawdy, on zaczyna odciążać tą całą zbroję i Bóg mówi, ja tutaj chcę być tym, który jest sprawiedliwością. Ja chcę być tym, który nadaje kierunek. Dopiero kiedy założysz ten pas, kiedy nabierzesz tego właściwego kierunku, przyjdzie ten płaszcz i będzie namaszczenie. I wtedy, kiedy będziesz się modlił, to rzeczywiście odpowiedź będzie. Teraz jeszcze z Jeremiasza. Przy Jeremiaszu mam zapisane na początku księgi taki jeden wyraz, o którym właśnie przed chwilą powiedziałem. Niech tylko go... Czasami robię notatki długopisem. Zapisałem słowo, czym jest prawda. Według słownika prawda to jest treść zgodna z rzeczywistością, ale na przykład w języku hebrajskim prawda już nabiera troszeczkę innego znaczenia. Jest język hebrajski, ale który też jakby mówi o tym samym, ale jest jeszcze starohebrajski, który jeszcze był zapisywany w formie obrazków. I każdy obrazek miał jakieś swoje znaczenie i dopiero potem stosownie do kontekstu odczytywało się znaczenie tego wyrazu. I słowo prawda w tym starohebrajskim, gdyby takie luźne tłumaczenie poddać, to jest jakby rozpocząć swoje życie w ujawnieniu, w takim odkryciu. W tym sensie, że żyć w taki sposób od samego początku, żeby nikt nie miał tobie nic do zarzucenia. Nikt nie ma tobie nic do zarzucenia. To jest, a dokładnie to jest jakby żyć w taki sposób od samego początku i to jest właśnie ta największa siła, że życie w odkryciu, życie w ujawnieniu. Życie w ujawnieniu. I to jest jakby to słowo prawda. To słowo prawda. I kiedy przetłumaczyłem sobie ten wyraz, zobaczyłem, że nie wiem, czy takie moje życie od początku było. Czy rzeczywiście, kiedy zacznę rozmawiać ze znajomymi niewierzącymi, to oni będą mogli śmiało powiedzieć, Darek bez problemu. Darek po prostu jest uczciwy. Darek, ja nie mogę nic mu zarzucić. Czy mogą takie rzeczy o nas powiedzieć? Czy może powiedzą, ale my tak naprawdę Darka nie znamy. Jeżeli masz znajomych, z którymi jesteś nawet w miarę blisko, albo nie wiem, w szkole, czy w pracy i nagle oni stwierdzą, że ciebie nie znają, to znaczy, że coś jest nie tak. Że coś jest nie tak. Bo jeżeli żyjesz w prawdzie, to ty jesteś odkryty, to ty jesteś ujawniony. To znaczy, że tobie nic nie można zarzucić, a to z kolei pokazuje, że jeśli masz tą prawdę, to znaczy, że masz to namaszczenie, to znaczy, że ty jesteś widoczny, bo Bóg przez ciebie działa. I dlatego jakby to słowo prawda, ten jeden pas prawdy, to nie jest tylko pas, ale to jest jakby dopięcie tego wszystkiego, że bez tego jakby nasze życie nie ma takiej możliwości, żeby pokazywało jakikolwiek owoc. Zobacz, rozmawialiśmy o tym kiedyś z listu do Galacjan, 5 rozdział od 22 wersetu, gdzie jest wymieniony owoc ducha. Już mówiliśmy o tym, że ten owoc to jest tych 9 elementów, które tam jest wymienione, tak? Miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, wstrzemięźliwość, wierność. Coś jeszcze pominąłem? Nie wiem. Jest tych 9 elementów, że to nie jest 9 różnych owoców, tylko te wszystkie 9 elementów tworzą jeden owoc. Także nie ma takiej możliwości, aby być bardziej łagodnym, a mniej cierpliwym. Że bardziej okazywać miłość, a mniej mieć tej wierności. Że taki sam, jaki poziom masz wierności, taki sam masz poziom tych pozostałych wszystkich elementów. I tak samo właśnie jest ze zbroją Bożą. Albo masz wszystkie elementy i przychodzi Bóg ze swoim namaszczeniem i zaczyna przez ciebie działać, albo czegoś ci brakuje i niestety będziesz próbował robić własnymi wysiłkami. Że potem będzie taki element, jak właśnie w księdze Jeremiasza, że w końcu prędzej czy później zaczniesz działać po swojemu i okaże się, że ty jesteś tym pasem pychy. Że ty jesteś tym pasem pychy, który uniósł się i powiedział, skoro Pan Bóg nie chce przyjść, nie chce mi udzielić tego namaszczenia, to ja sobie poradzę sam. To ja załatwię rzeczy po swojemu. To ja użyję swojej logiki, swojej ludzkiej mądrości do tego, żeby załatwić gdzieś te wszystkie rzeczy. I kiedy patrzyłem na tą księgę Jeremiasza, na ten cały fragment, bardzo spodobał mi się ostatni werset tego fragmentu, 11. Bo jak pas przylega do bioder męża, tak chciałem, aby cały dom izraelski i cały dom judzki, mówi Pan, przylgnął do mnie, aby być moim ludem, moją chlubą, chwałą i ozdobą. I wtedy zadam sobie pytanie do tego wersetu. Czy Pan Bóg, załóżmy, a propos, wczoraj mieliśmy temat na grupie, temat śmierci, załóżmy, że kiedy przyjdzie mój kres, leżę już, ludzie stoją nad grobem i Pan Bóg mówi, ten człowiek był moją chlubą, chwałą i ozdobą. Moją chlubą, chwałą i ozdobą. Kto by chciał usłyszeć takie rzeczy nad swoim grobem? Bo ja bym chciał. Chyba każdy by chciał. Ale pytanie, czy na dzień dzisiejszy, czy rzeczywiście ktoś by tak mógł powiedzieć? Nie, tak powiedzmy sobie szczerze, że ten człowiek był chwałą, chlubą i ozdobą Pana Boga. Że jak patrzyłem na życie tego człowieka, to ja rzeczywiście widziałem Pana Boga. To ja rzeczywiście na nim widziałem ten pas prawdy, że rzeczywiście on nie polegał na swojej sprawiedliwości, ale na sprawiedliwości Pana Boga. Że on nie próbował robić rzeczy po swojemu, ale rzeczywiście polegał na Panu Bogu. Ten człowiek rzeczywiście był chwałą, chlubą i ozdobą Pana Boga. I Pan Bóg na pewno by się jeszcze podpisał. I niestety moja odpowiedź była negatywna, że jeszcze tak nie jest. Jeszcze tak nie jest. Ale jakby nasze życie polega na tym, że my możemy do tego dążyć. My jesteśmy jakby w takim ciągłym jakby uświęcaniu się, tak? W ciągłym uświęcaniu. I codziennie jakby walczymy z pewnymi rzeczami, tylko że zmagania, które my mamy w życiu, nie różnią się od zmagań, od ludzi, którzy nie wierzą w Pana Boga. One są takie same. Problemy są takie same, ale jakby my reagujemy inaczej. My mamy tą możliwość. Ostatnio miałem taką sytuację, to było zanim we wrześniu byłem, tak? We wrześniu, na początku września i tuż przed wyjazdem do Tczewa na ten urlop rozmawiałem z kolegą, z pracy, który już nie pracuje z nami, zadzwonił do mnie, mówi, że się nawrócił i mówi, że w jego życiu już się tam parę rzeczy pozmieniało, ale Darek jest ktoś, kto potrzebuje pomocy. Mam koleżankę, czy możesz się z nią skontaktować? Ja zadzwoniłem do tej dziewczyny i ona mi opowiada o swoim mężu, w którym jest w separacji, mieszkają w oddzielnych miejscach, w jednym mieście i opowiada o swoim mężu, o tym, jakie przychodzi problemy. W tym sensie, że on zaczął wchodzić w naprawdę brudne rzeczy. Do tego stopnia, że łącznie z tym, że miał różne manifestacje duchowe w swoim domu, w życiu, ukazywanie się jakichś duchów, latające rzeczy, rozmowy z diabłem, sam na sam i różne inne rzeczy. I ona chciała, żebym ja mu pomógł w jakiś sposób. Ja powiedziałam, że właśnie dzisiaj wyjeżdżam na urlop, jakby nie mam możliwości, bo to było w zupełnie innym mieście, 30 km od Wrocławia. I mówię, ale słuchaj, ale możesz coś zrobić. Ja już z rozmowy wyczaiłem, że ona kiedyś musiała być wierząca, no bo ona mówi, że była w jakiejś wspólnocie katolickiej, że została ochrzczona w Duchu Świętym i tak dalej, więc mówię, słuchaj, no to mnie nie będzie, ale ty możesz się o niego modlić. Możesz się o niego modlić. Skoro wiesz, że jesteś wierząca, to wiesz, że masz autorytet Jezusa Chrystusa i możesz jakby modlić się z tym mężem albo o niego i z racji tego, że on nie jest w stanie sobie sam poradzić, ty możesz jakby, bo masz do tego odpowiednie wyposażenie. Zacząłem mówić o mocy Ducha Świętego i tak dalej. Jestem na tym urlopie, drugi tydzień i ona do mnie pisze, że już wszystko jest dobrze, że wróciło do normy, napisała działa, działa, duży SMS działa. I po powrocie spotkałem się z tym chłopakiem i okazuje się, że jest całkiem normalny, że już nie ma tych rzeczy. Rzeczywiście były te wszystkie rzeczy, manifestacje. Mam nadzieję, że nikogo tu nie przestraszyłem tymi rzeczami. Łącznie z jakby zrzucaniem nim o ścianę, diabeł i różne inne rzeczy. Ale ja on by bał się nocować w swoim mieszkaniu. Nawet po tym, że kiedy zaczął się z żoną modlić. Ale po pewnym czasie on zrozumiał, że musi powrócić do Pana Boga. Bo z rozmowy z nim okazało się, że on kiedyś był wierzący. Nawet działał w misji, nawet był kiedyś w kościele zielonoświątkowym przez parę lat, ale odpadł od Pana Boga i dopuścił do swojego życia pewne rzeczy. I krok po kroku. Najpierw zniknął ten właśnie pas prawdy, potem ta sprawiedliwość, potem po kolei inne rzeczy i dopuścił do swojego życia. I on mówi, że kiedy powrócił do Pana Boga, jego życie zupełnie się odmieniło. To był dosłownie jeden dzień. Powiedział w jeden dzień i zrozumiał, w jakim jest miejscu i co powinien zrobić. Okazuje się, że tego samego dnia, kiedy podjął decyzję, Panie Boże, ja do Ciebie wracam, zrozumiał, że żyje w grzechu, bo oprócz tego, że był w separacji z żoną, mieszkał z jakąś kobietą przez ileś lat, to wyrzucił ją z domu i powiedział, słuchaj, my nie możemy razem mieszkać. Panu Bogu to się nie podoba. Mówi, a tak w ogóle to formalnie tutaj mam jeszcze żonę. A może Bóg jeszcze coś z tego zrobi? I mówi, i potem następnego dnia od razu przestał przeklinać. Przestał pić i od razu jego życie wróciło do normy, przestał się bać, bo za każdym razem, kiedy wchodził do mieszkania, najpierw ogłaszał, że Pan Jezus jest jego Panem, że Bóg go chroni i tak dalej. I od tej pory jakby nie ma żadnego problemu. Zaczął chodzić do córki, modlić się z nią wieczorem, czytać Biblię. I to wszystko z tego powodu, że on jakby powrócił do Pana Boga. Że Bóg jakby pokazał mu w jednym momencie, co musi zmienić. Że jakby powrócenie do Pana Boga to niekoniecznie wiąże się z nie wiadomo jak wielkim procesem, z jakim nie wiadomo jak wielkim umartwianiem się, tylko Bóg zobaczył serce, że on jest gotowy, że on rzeczywiście żałuje tego, co zrobił, że chce rzeczywiście do niego powrócić. I Pan Bóg w jednej chwili po prostu zabrał te wszystkie rzeczy. Zabrał te wszystkie rzeczy, wrócił do kościoła i teraz jak z nim rozmawiam, to ja się czuję zawstydzony. Zawstydzony, no bo on mówi, że czyta 3 razy dziennie Biblię, czyta. 3 razy dziennie i mówi, jak przeczyta 2 razy dziennie, no to jeszcze ma wyrzuty sumienia, że tylko 2. Do tego jeszcze mówi, że ostatnio nie było prądu, rano kiedy wstał, mówi, no to wziął latarkę i pod latarką czytał. Ja sobie myślę, co za człowiek, mówię, jaka mam się w ogóle do niego, mówię, z czytaniem Słowa Bożego i tak dalej. Pierwszy kolega, który się niby nawrócił, właśnie czyta raz w tygodniu i ja mówię, słuchaj, on czyta 21 razy więcej niż ty. Mówię, trzeba coś zrobić ze swoim życiem. I właśnie mam takie 2 przypadki teraz pod Wrocławiem i ten człowiek właśnie mnie zawstydził. On powiedział, że on nie wyobraża sobie życia bez Słowa Bożego. On mówi, że on potrzebuje tego wyposażenia, że on potrzebuje jakby nosić tą właśnie całą zbroję, żeby odpierać te ataki złego, bo dopiero wtedy ta tarcza wiary może zacząć działać. My możemy mieć te narzędzia, ale one nie będą działać, jeżeli nie będzie wszystkiego, jeżeli rzeczywiście nie będzie tego kompletu. Tak samo jest z darami Ducha Świętego. Trochę zbaczam z tematu, ale chciałbym o tym powiedzieć. Bo ja wiem, że część z nas jakby modli się o dary Ducha Świętego i o manifestację darów. Część z was posługiwała jakimiś darami Ducha Świętego, ale zastanawiacie się, dlaczego pewnych rzeczy teraz nie ma, dlaczego to się teraz nie objawia. Niektórzy nawet posuwają się do takiej teologii, że Bóg po prostu zabrał dar z powodu grzechu, nie? Albo z powodu tego, że ktoś odpadł od Pana Boga. Dary, jak jest mowa w Słowie Bożym, dary i powołanie Boże są nieodwołalne. Tak? Tak jest napisane, że są nieodwołalne. To znaczy, że jeśli otrzymałeś ten dar, to ten dar u ciebie jest. Tylko to jest kwestia tego, czy jest moc do tego, żeby ten dar działał. To jest tak jak z zabawką. Ojciec daje dziecku zabawkę na baterię. Załóżmy, dziecko jest nieposłuszne i tak dalej. Ojciec zabierze baterię, dziecko nadal ma zabawkę, ale już nie ma tej mocy. Dziecko może robić coś własnymi siłami, ale to już nie jest to samo wtedy, kiedy byłby Pan Bóg. I tak samo jest z darami. Jeżeli miałeś kiedyś obietnicę darów, czy posługiwałaś, a tego nie ma, to znaczy, że nie Pan Bóg zabrał tobie coś, tylko że musisz powrócić do pewnych rzeczy. Warto zweryfikować swoją zbroję i zobaczyć, czy ona jest kompletna. Czy jest kompletna i czy nie jesteśmy w takim położeniu jak Izrael z Księgi Jeremiasza, że odeszliśmy od Pana Boga, bo stwierdziliśmy, Panie Boże, ja nie jestem w stanie podać się takiej obróbki, żebyś Ty mnie ugniatał w tej wodzie, żeby Duch Święty w ogóle cokolwiek robił, żeby to miało boleć, żeby coś ze mnie zeszło. Panie Boże, to nie te czasy. Panie Boże, to nie ten Kościół. To nie ten Kościół. Może 20 lat temu to jeszcze, ale Panie Boże, zobacz, dzisiaj w Kościele wszyscy tacy są, więc chyba to jest jakaś norma. Więc może, Panie Boże, Ty dostosuj się do tej normy i tak zacznij działać. To może będzie łatwiej, nie? Będzie lżej, bo jakby wszyscy będziemy w tej jednej grupie, tak? Wszyscy będziemy pod tą kreską, tak? A Pan Bóg mówi, że wymagania są cały czas takie same. Pan Bóg mówi, że wymagania cały czas są takie same. Słowo Boże jednak jest niezmienne. Ja, to nie jest tak, że ja budzę się za 5 lat, otwieram list do Efezjan, odczytam o zbroi Bożej i nagle Pan Bóg stwierdził, że może wykreślę tarczę wiary. Nie? Obniżamy standardy. Może wtedy ludzie zaczną cokolwiek robić. Nie? Nie ma to czegoś takiego. Pan Bóg nie stwierdził, ja nie będę namaczał tego pasa, ja nie będę pozbywał się tej warstwy, tych naleciałości. Najwyżej, kiedy go założę, będzie się za każdym razem spadał, bo jest śliski, to za każdym razem po prostu będę coraz mocniej zaciskał. Pan Bóg mówi, wymagania są cały czas takie same. To jakby od nas zależy, czy my się temu poddamy. To od nas zależy, czy my damy się Panu Bogu namaczać i wtedy rzeczywiście, kiedy przyjdzie ten czas, kiedy Bóg sprawdzi ten owoc, kiedy przyjdzie ten Eufrat, Pan Bóg sprawdzi, rzeczywiście On owocuje. I wydaje ten dobry owoc, nie ten zły, wydaje ten dobry owoc. I kiedy czytam właśnie tą całą zbroję Bożą, ja wiem, że każdy z nas chciałby tych rzeczy i każdy z nas powinien się o to modlić. Ale warto być takim też uczciwym przed sobą, przed Panem Bogiem, żeby regularnie zadawać sobie pytania, w jakim miejscu jestem i czy mam te wszystkie elementy. I czy mam te wszystkie elementy. Dlaczego coś w moim życiu nie działa? To można jakby zweryfikować. Pan Bóg się nie pogniewa, jeżeli okaże się, że czegoś brakuje. Pan Bóg czeka na takie momenty, bo czeka, aż Ty przyjdziesz, zrobisz jakiś krok, żeby Bóg mógł wyjść naprzeciw. Ja wierzę w to, że kiedy ja czytam Słowo Boże, jakikolwiek fragment, to ja wiem, że on działa. Czy ja go rozumiem, czy nie? Tak? Czy ja go rozumiem, czy nie? Jak jesz chleb, on może Ci smakować albo nie, ale to nie zmienia faktu, że jakby zaspokaja Twój głód. Tak? Może Ci pasować chleb, może Ci nie pasować, ale jakby to nie zmienia faktu, że Twój żołądek jest zapełniony. I czasami my czytamy Słowo Boże i nie rozumiemy dlaczego. Czasami są fragmenty, które nam nie pasują. Czasami otwieramy Pismo Święte. Niektórzy są tacy, że robią, nie wiem, czy tak też macie, na chybił trafił, co Pan Bóg dzisiaj mówi. Już nie. I bardzo dobrze. W ogóle, nie wiem, tak na marginesie, to w ogóle takie pokazywanie palcem, co Pan Bóg dzisiaj do mnie mówi, tak na chybił trafił, nie? To się nazywa tak zwane wróżenie z Biblii i to ma nawet swoją fachową nazwę, to się nazywa stychomacja, wróżenie z Biblii. Co Pan Bóg dzisiaj do mnie mówi? Ja wierzę, że kiedy mamy Ducha Świętego, to my nie musimy takich rzeczy robić. Że nawet jak trzymamy swoją kolejność czytania, tak jak zwykle to robimy, to Bóg przez dany fragment jest w stanie przemówić. Kiedy ja czytam słowo, moje jakby wszystkie kazania wcześniejsze wynikają z tego, że jakby czytam Biblię po kolei, ja tak mam akurat, że czytam po kolei, i jakby kazania powstają z tych fragmentów, które czytam na dany czas. To nie jest tak, że modlę się, Panie Boże, pokaż mi, powiedz mi numer strony, Panie Boże, powiedz mi, który rozdział, tak? Panie Boże, nie wiem, a może powiedz, ile kartek mam przewrócić i na którą kolumnę spojrzeć. Nie robię takich rzeczy. Ja wierzę w prowadzenie Ducha Świętego. Prowadzenie Ducha Świętego, że jest taki fragment, że my może nie wiemy, o co się modlić, ale Duch nas, nasz wstawia się cały czas, tak? Przed Panem Bogiem. I to jest to, co my możemy robić. My możemy jakby modlić się, możemy żyć z Panem Bogiem, możemy dbać o to, żeby ta zbroja była i czasami nawet nie będziemy wiedzieć, o co mamy się pomodlić. Ale Pan Bóg mówi, ja zadbam o to. Bo kiedy twoja zbroja jest pełna, to ty ten płaszcz namaszczenia na pewno będziesz miał, a to znaczy, że to będzie działało w twoim życiu. A to znaczy, że to rzeczywiście jakiś owoc w twoim życiu będzie. Jest napisane, że owoc będzie obfity, tak? Jak i Bóg błogosławił Izaakowi, synowi Abrahama, to jego plony były 30, 60 i 100-krotnie większe. I ja myślę, że to jest jakaś obietnica dla nas, że kiedy mamy tą zbroję Bożą, takiego owocu możemy oczekiwać. I to nie są jakieś czcze słowa, to nie są jakieś, można powiedzieć, wygórowane. Bóg mówi, on tak działa. On tak po prostu działa, ale trzeba spełniać pewne standardy. Nie? Bóg nie zaniża standardów. Cały czas są takie same. A dlaczego są cały czas takie same? Dlatego, że Pan Bóg mówi, że wszystko jest możliwe do osiągnięcia. Że te standardy nie są takie, których nie da się osiągnąć. Pan Bóg mówi, to są wytyczne, które są u mnie jakby podstawą, które są u mnie fundamentem. Ile czasu minęło? Bo trzeba wykończyć. I wrócę jeszcze do Jeremiasza. Ten ostatni właśnie werset, bo chciałbym go powtórzyć, bo uważam, że on jest bardzo ważny. Bo jak pas przylega do bioder męża, tak chciałem, aby cały dom izraelski i cały dom judzki, mówi Pan, przylgnął do mnie, aby być moim ludem, moją chlubą, chwałą i ozdobą. I ten werset spokojnie, tym wersetem można by było zakończyć też ten fragment w Efezjan. Że kiedy spełniamy te warunki, Bóg będzie właśnie mówił takie rzeczy o nas. Takie rzeczy będzie mówił o nas. Ja modlę się o to, żeby każdy z nas mógł usłyszeć kiedyś od Pana Boga takie rzeczy. Jesteśmy chlubą, chwałą i ozdobą. Chlubą, chwałą i ozdobą. I chciałbym, żebyśmy pomodlili się o to. Powstajmy.